Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki, który dąży do całkowitego wyniszczenia polskości w kraju, pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe i aktualne informacje o życiu polskiej mniejszości na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a dzisiaj będziemy mówili o Andrzeju Poczobucie, o którym wciąż nie ma żadnej informacji. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Aleksander Łukaszenko wciąż wspiera rosyjską agresję i przyjmuje kolejnych najemników grupy Wagnera.
To jest instrument Rosji dla kontroli przede wszystkim sytuacji w samej Białorusi.
Represje wobec kościoła katolickiego na Białorusi.
Jestem pewien, że represje ze strony władz reżimu Łukaszenki będą powtarzać się.
Dziennikarz Gazety Rzeczpospolita Rusłan Szoszyn o tym, dlaczego białoruskie władze próbują złamać Andrzeja Poczobuta.
Człowieka po prostu męczą. To też można nazwać torturą.
Noc przytula mnie, pieści z całych sił. Jej oddaję to, co mam, oddaję sny. Daję swoje sny, daję to, co mam. I przez cały czas wiem, nie jestem sam. Budzę się przy blasku ostrych barw. Głuchnę w wielkim huku słusznych salw. Dławię się słowa.
Thank you.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Od ponad miesiąca nie wiemy, co się dzieje z działaczem Związku Polaków na Białorusi Andrzejem Poczobutem. Dziennikarz prawdopodobnie znajduje się w izolatce kolonii karnej w Nowopołocku, gdzie został przewieziony po odrzuceniu apelacji od wyroku. Nie dopuszczono do niego adwokata, a także pozbawiono prawa do korespondencji, otrzymania paczek żywnościowych i leków oraz widzeń z rodziną. Białoruskie władze starają się odizolować więźniów politycznych od świata zewnętrznego. Przez miesiące bliscy osadzonych nie otrzymują od nich żadnej wiadomości, nie wiedzą w jakim stanie są i nawet gdzie się znajdują. Andrzeja Poczobuta wrzucono za kraty za rzekome oskarżenia o wzniecanie do nienawiści i działania godzące w bezpieczeństwo Białorusi. W lutym usłyszał wyrok 8 lat pozbawienia wolności. To, co się dzieje obecnie z Andrzejem Poczobutem, wskazuje na to, że jest zakładnikiem Aleksandra Łukaszenki, twierdzi były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Leszek Szerepka.
W reżimie Łukaszenki nic nie jest przypadkowe. To jest pewien sygnał wysłany do władz polskich, że może się zdarzyć jakiś nieszczęśliwy przypadek, jeżeli będzie coś nie tak jak trzeba ze strony polityki polskich władz.
Polska od ponad 2 lat nieprzerwanie zabiega o uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Próby te nie powiodły się ze względu na postawy władz w Mińsku i ich niechęć do dialogu. Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już ponad 530 dni. Agresor codziennie ostrzeliwuje rakietami pokojowe miasta oraz prowadzi zmasowane ataki dronami. Co nocy w całym kraju wyją syreny alarmów przeciwlotniczych. Jednak długa i ciężka wojna nie załamała duchu ukraińskiego. Siły zbrojne broniącego się państwa kontynuują kontrofensywę i zniszczyły już ponad 250 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Najeźdźca od samego początku jest wspierany przez Aleksandra Łukaszenkę, który m.in. pozwolił na rozmieszczenie rosyjskiej broni jądrowej na terytorium kraju oraz najemników grupy Wagnera, których obecnie przybyło ponad 7 tysięcy. Wagnerowcy stacjonują na kilku białoruskich poligonach, w tym przy granicy z Polską i Litwą. Ich obecność na terytorium Białorusi stanowi zagrożenie nie tylko dla sąsiadów, ale przede wszystkim dla obywateli kraju, uważa dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Inicjatywy Ekspertów i SANS Ulad Kobiec.
To jest instrument Rosji, instrument Kremla dla kontroli przede wszystkim sytuacji w samej Białorusi. Prawdopodobnie również narzędzie dla pacyfikacji Białorusi w sytuacji odmówienia protestów, a również narzędzie dla szantażu sąsiadów Białorusi, jak Polska, Litwa, Łotwa.
W związku z narastającym napięciem na granicy polsko-białoruskiej, związanym z obecnością najemników grupy Wagnera na Białorusi, Polska wysyła na wschodnią granicę dodatkowe wojska. Około 10 tysięcy żołnierzy będzie na granicy. 4 tysiące będzie bezpośrednio wspierało Straż Graniczną, 6 tysięcy będzie w odwodzie. Rozważane jest zamknięcie wszystkich przejść granicznych z Białorusią. Na Białorusi przez cały czas trwają represje wobec Kościoła katolickiego. Reżim łukaszenkowski odbiera wiernym świątynię oraz wrzuca księży za kraty. Dochodzi nawet do użycia przemocy. Według źródeł telewizji Bielsat, w lipcu w prezbiterium Mińskiej Archikatedry Najświętszej Marii Panny siły bezpieczeństwa przeprowadziły rewizję, podczas której pobiły przybywających tam księży. Wcześniej aresztowano nauczyciela katechezy tejże świątyni, Władysława Białodzieda, który już od ponad 2 miesięcy pozostaje za kratami. W ostatnich latach do aresztów trafiły dziesiątki duchownych różnych konfesji. Według grupy Chrześcijańska Wizja znanych jest ponad 50 przypadków prześladowania politycznego chrześcijańskich duchownych od 2020 roku. Wielu zostało ukaranych grzywną, aresztowanych oraz zmuszonych do opuszczenia Białorusi. A w mediach społecznościowych związanych ze strukturami siłowymi coraz częściej pojawiają się liczne publikacje mające na celu dyskredytację Kościoła katolickiego. Celem reżimu łukaszenkowskiego jest osłabienie popularności Kościoła i stłumienie w nim nastrojów protestacyjnych, mówi białoruski działacz społeczny Eugenii Dudkin.
Jestem pewien, że represje ze strony władz reżimu Łukaszenki będą powtarzać się i nie z powodu działalności w ogóle Kościoła, a z powodu samej natury reżimu Łukaszenki. Takie wydarzenie stało się konsekwencją z powodu tego, że władz Łukaszenki spróbuje pokazać Kościołowi swoje miejsce w naszym kraju, na Białorusi. A miejsce to jest proste. Wykonać to, co chce reżim Łukaszenki.
Nagonkę na Kościół katolicki można także wiązać z antypolską polityką prowadzoną przez białoruskie władze. Polscy księża są wyrzucani z kraju, jak na przykład ojciec Józef Gędza z grodzieńskiej parafii. Władze także rozpatrują zakaz modlenia się i prowadzenia zajęć edukacyjnych w kościołach w języku polskim. Warto zaznaczyć, że zdecydowana większość białoruskich katolików, stanowiących około 15% mieszkańców, utożsamia się z narodowością polską.
tronie w koronie. Widziałem, chodzili po sobie butami, widziałem, jeździli po sobie czołgami. Widziałem, wyrywali sobie ścierwo zębami.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Więziony od ponad 2 lat działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut jest poddawany torturom ze strony reżimu łukaszenkowskiego. Wieści o dziennikarzu nie docierają nawet do najbliższej rodziny. O tym, co może się dziać z Andrzejem Poczobutem, rozważa dziennikarz Gazety Rzeczpospolita Rusłan Szoszyn.
Całkowicie został odizolowany od świata zewnętrznego. Nie docierają od niego żadne listy, więc to wskazuje na to, że jest w izolatorze więziennym. Po prostu jest męczony w więzieniu Łukaszenki. Jest w bardzo złych warunkach. Na pewno brak kontaktu z nim, niedopuszczenie adwokatów do niego świadczy jedynie o tym, że człowieka po prostu męczą. To też można nazwać torturą, ponieważ w białoruskim więzieniu to nie chodzi tylko o pozbawienie wolności człowieka, ale też upokorzenie i stworzenie mu nieznośnych warunków. Otóż to w świecie normalnym nazywamy torturami, więc tutaj chodzi o to, że Andrzej Poczobut na pewno dzisiaj cierpi za swoją postawę, za swoją niezłomność i za to, że reżim Łukaszenki nie zmusił go do tego, żeby uklęknął i prosił o łaskawienie.
Dlaczego zdaniem pana Andrzeja Poczobuta przeniesiono właśnie do nowopołockiej kolonii karnej?
Świadczy o tym, że to jest zemsta Łukaszenki, zemsta reżimu. Wbrew pozorom nie ma tak dużo takich niezłomnych ludzi i oczywiście mamy dużo więźniów politycznych, ale osoby, które taką postawę deklarują, to jest rzadkość. To jest rzadkość. Pamiętajmy, że Andrzej Poczobut mógł wyjechać z kraju. Andrzej Poczobut miał możliwość opuszczenia Białorusi tuż tam świeżo po aresztowaniu i Andrzej Poczobut odmówił. Odmówiła wówczas jeszcze też Angelika Borys. I niewiele osób, gdybyśmy zapytali powiedzmy innych więźniów politycznych o to, czy jesteś gotów na opuszczenie kraju w zamian za wolność, to nie jestem pewien, czy aż tak dużo ludzi zdecydowałoby się na taki krok, ponieważ świadomie człowiek pozostaje w więzieniu i nie pozwala reżimowi grać na warunkach reżimu. Zawsze reżim gra na warunkach Andrzeja Poczobuta i to Andrzej udowadniał już nawet w czasie poprzednich swoich aresztowań, że nigdy nie uklęknął, nigdy nie prosił o ułaskawienie i przede wszystkim nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i nigdy nie zdradził swoich poglądów. To, co dla reżimu Łukaszenki jest rażące, tacy ludzie, tacy jak Aleś Puszkin, którego można powiedzieć zamordowano w białoruskim więzieniu, ponieważ zmarł w więzieniu w niewoli. Otóż można uznać, że reżim go zamordował w ten sposób, sposób, a tak samo i inni tacy jak Zmicier Daszkiewicz, o którym my słyszymy, że jest przetrzymywany w izolatorze. Wiemy o Pawłu Siewiaryńcu, który też jest odizolowany od świata zewnętrznego. To jest ta kategoria ludzi Andrzeja Poczubuta, którzy po prostu dla reżimu stanowią największe zagrożenie dla dyktatury Łukaszenki.
Więźniowie polityczni na Białorusi są traktowani przez administrację gorzej od morderców. Poprzez tortury i znęcanie się trafiają do szpitali i nawet umierają. Co grozi Andrzejowi Poczubutowi w jednej z najsurowszych kolonii w kraju?
Oczywiście, że istnieje zagrożenie i dla zdrowia, i dla życia Andrzeja, ponieważ tak jak krewni, znajomi mówią, Andrzej potrzebuje leków, ponieważ ma problemy z sercem. Musi przyjmować leki na bieżąco. Nie jestem pewien, czy reżim Łukaszenki, który w ten sposób traktuje ludzi, troszczy się o zdrowie więźniów i troszczy się o zdrowie ludzi, których wrzuca do izolatora więziennego, męcząc człowieka w samotności, pozbawiając go listowania, pozbawiając go paczek. Nie sądzę, że oni mu udzielają tę pomoc medyczną. Otóż no, pobyt w więzieniu Białorusi to jest bardzo, bardzo niełatwa przygoda i bardzo duże wyzwanie dla człowieka. Wrócić z tego więzienia zdrowym i całym, no to jest naprawdę jest duże szczęście.
Polski rząd cały czas mówi o działaniach skierowanych na uwolnienie Andrzeja Poczubuta. Biorąc pod uwagę obecne stosunki polsko-białoruskie, czy zdaniem pana istnieje możliwość polepszenia sytuacji Polaka?
Myślę, że to wszystko toczy się w płaszczyźnie dyplomatycznej, o której niewiele wiemy. Nie wiemy, jakie tak naprawdę kroki dzisiaj są podejmowane. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych mówią ogólnie, że walczą Andrzeja Poczubuta, interweniują również na międzynarodowych platformach i forach, wspominają o nim. Jakie są dzisiaj tak naprawdę możliwości rozmowy z Łukaszenką? No trudno to powiedzieć. Myślę, że w ogóle niewiele pozostało albo w ogóle nie pozostało dzisiaj możliwości przekonania dyktatury, biorąc pod uwagę, co robi reżim, ściągając chociażby broń atomową na Białoruś albo wagnerowców rosyjskich najemników, rozmieszczając na swoim terenie, integrując ich z armią białoruską, to nie sądzę, że Łukaszenka jest w ogóle zainteresowany jakimikolwiek rozmowami z Zachodem. Takie kroki nie wykonuje osoba, która myśli o suwerenności kraju, o niepodległości, o przyszłości. Takie kroki wykonuje osoba, która jest całkowicie skazana na Rosję i która jest całkowicie od Rosji uzależniona. Więc tutaj liczyć na to, że w zamian za jakieś, powiedzmy tam, delikatne ustępstwa mógłby dojść do uwolnienia więźniów politycznych, no nie wypada. Myślę, że sytuacja będzie coraz gorsza i Łukaszenka pokazuje, że nie jest samodzielnym już graczem na tym terenie i to jest wszystko element też imperialnej, agresywnej polityki Rosji, która wchłania Białoruś i Polacy też, tak samo jak i Białorusini walczący o wolność, no są problemem dla Rosji, tak jak chociażby Tatarzy krymscy na Krymie są problemem dla Rosji. Więc jeżeli Rosja ma plany anektować Białoruś i przekształcić to w drugi Krym, no to tam oczywiście nie może być tak zwanych wrogich elementów, które będą przeszkadzać, protestować albo przeprowadzać jakieś dywersje. Więc tutaj to wszystko wygląda na element, na część rosyjskiej aneksji Białorusi.
Kiedyś staję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy,
obok fabryk.
Już za chwilę w programie z nadniemnej Berezyny będziemy kontynuować poznawać biografię żołnierza niezłomnego Jana Borysiewicza Krysia. W swojej kolejności Aleksy Szota przybliży Państwu postać ojca Melchiora Fordona, grodzieńskiego franciszkanina, który 100 lat temu słynął wśród mieszkańców Grodna jako wzór wszelakich cnót. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Marią Koterbską oraz jej przebojowym utworem Augustowskie noce.
Losy bohaterów niezłomnych.
Jeszcze jesienią, prawdopodobnie na przełomie września i października 1944 roku, komendant Krysia spotkał się ostatni raz z bratem Michałem. Na spotkanie umówione na placówce niedaleko Wasiliczek przybył sam. Przebieg tego spotkania znany jest z relacji brata Krysi. Rozmawialiśmy krótko. Jaś, wiedząc już, że jadę na lewo do Polski Centralnej, powiedział, że niebawem, może wiosną 45 roku, spotkamy się. Uścisnął mnie serdecznie. To był ostatni raz, gdy widziałem brata. Nie wiadomo, czy komendant już wówczas wiedział z doświadczenia żołnierskiego, że nie ma możliwości utrzymania się na kresach i uratowania od zagłady żołnierzy i konspiratorów. A nadchodził jeszcze jeden nieprzyjaciel. Eksterminacja sowiecka była coraz silniejsza. Mimo ponoszonych strat, siły konspiracyjne i partyzanckie zgrupowania Północ trwały w terenie i kąsały okupanta. Niemniej za każdą udaną operację AK szły represje wobec ludności miejscowej i przede wszystkim wobec rodzin żołnierzy komendanta i osób na placówkach, wspierających, karmiących, oddanych bezwzględnie i do końca chłopakom z orzełkami na rogatywkach. Krysia dbający o żołnierza, a przede wszystkim o lud kresowy, musiał strasznie cierpieć. Komendant, nazywany tatą czy ojcem, po dzień dzisiejszy w okolicach Hejszyszek wspominany z nabożną czcią. Nieprzypadkowo jest legendą tych miejsc. 5 grudnia 1945 roku patrol Pająka został zaatakowany przez sowieciarzy. Była zastawa, jak mówią miejscowi, czyli obława pod Skirejkami. Dowódca patrolu Romuald Bardzyński Pająk został ranny. Odwieziono go do konspiracyjnego szpitala na plebanii w Dubiczach. Tu u dzielnego proboszcza Leona Chrystowskiego mieścił się nie tylko szpitalik, ale funkcjonowała również placówka Armii Krajowej. Prowadzono tam nasłuch radiowy. Był też powielacz, na którym odbito ostatni numer partyzanckiego pisma Szlakiem Narbuta. Podczas gdy Pająk leczył się z ran, komendant chodził ze swą drużyną dyspozycyjną. Oddział Krysi liczył wówczas 9 ludzi i 2 łączniczki. Nocą z 20 na 21 stycznia oddział kwaterował w Puszczy Nackiej. Krysia czekał na przybycie łącznika. Ten w końcu pojawił się. Nie znamy treści rozmowy komendanta z łącznikiem, jednak wiemy, że natychmiast po tym Krysia poderwał oddział. Ruszyli marszem ubezpieczonym w stronę Kowalek. Był wysoki śnieg. Poruszanie utrudniały zaspy. Około północy tak zwane szperacze, Bąk i Klin, zbliżyli się do płotów wioskowych zabudowań. Jednak Sowieci urządzili we wsi zasadzkę. Polskę i żołnierze Krysi otrzymali ogień z zakamiennych płotów i zabudowań. Przebieg bitwy w Kowalkach oraz zapis ostatnich chwil życia komendanta znamy dzięki relacjom żołnierzy, którzy przeżyli walkę. Wśród nich kapitalnym wręcz jest wspomnienie wymienianego już Romualda Bardzyńskiego pająka. Byliśmy w białych płaszczach ochronnych, co skutecznie nas maskowało. Zaskoczenie nie spowodowało popłochu w oddziale, nie było żadnych strat. Odpowiedzieliśmy ogniem. Padły krótkie i donośne rozkazy komendanta. RKM ognia. Prawe skrzydło zawijać. RKM na lewe skrzydło. Sowieci rakietami oświetlają teren i kładą nawały ognia z broni maszynowej i ręcznej. Czołgając się i skokami w szczerym polu, tyraliera nasza zbliża się do nieprzyjaciela. Nasz ogień, silny, jakby nie robił wrażenia na nieprzyjacielu. Walka trwała ponad godzinę. Już niewiele brakowało do zaatakowania ich granatami. Po kolejnym skoku dostałem postrzał w lewe udo i zaryłem w śnieg. Komendant był około 20 metrów ode mnie. Pada komenda: Bradziaga, wycofać rannego pająka. Z lewej strony podczołgał się Bradziaga i zaczęliśmy wycofywać. Na kilka chwil ogień nieprzyjaciela zamarł. Z prawej strony w świetle nowej serii wypuszczonych rakiet widzę sylwetkę komendanta w skoku i słyszę gwałtowny ogień. Nadchodzą zapytania po linii z obu skrzydeł naszej tyraliery. Jakie rozkazy? Cisza. Komendant poległ. Do zabitego podczołgał się jego adiutant Szary. Inni z żołnierzy, cofając się, starali się zabrać ciało komendanta Krysi. Sowieci nie przerywali ognia, więc nie było to możliwe. Bez dalszych strat drużyna wycofała się, licząc, że uda się później wrócić i zabrać zwłoki dowódcy. Niestety bolszewicy byli szybsi. Ranny pająk po opatrzeniu zostaje saniami odtransportowany do plebanii w Dubiczach. Ledwie zostaje ukryty w schronie pod podłogą, gdy do domu wpadają bolszewicy. Gdzie ranny bandyta? Szukali i nie znaleźli, na szczęście byli bez psów. O tym, jak potoczył się los żołnierzy komendanta Krysi po jego śmierci, opowiem Państwu za tydzień.
Polskie podróże na Białorusi.
Większość świątyń katolickich w dawnym Grodnie stanowiły kościoły przy klasztorach, a tych było w mieście co niemiara. Jezuici, karmelici, bonifratrzy, dominikanie i inni. ale dziś tylko w jednym kościele w całym mieście niesie posługę ten sam zakon, który zakładał go kilka wieków temu. Przy mikrofonie Aleks Szota. Witam i zapraszam do Grodzieńskiego Kościoła i Klasztoru Franciszkanów, gdzie możemy poznać historię życia ojca Melchiora Fordona, który jeszcze za życia uzyskał powszechną opinię świętego. Józef Fordon, który później w klasztorze przybrał imię Melchior, urodził się 5 sierpnia 1862 roku w Grodnie, w rodzinie architekta Jakuba Fordona. Ojciec przyszłego kapłana był pomocnikiem architekta gubernialnego i wykonywał projekty wielu świątyń, które do dziś służą wiernym na ziemiach Grodzieńszczyzny, w obwodzie brzeskim i na Podlasiu. Młody Józef zaś, mimo czuł powołanie, zdał egzamin na aptekarza, ale w końcu zrezygnował i powiedział rodzicom, że zostanie księdzem. Po ukończeniu seminarium wileńskiego w 1887 roku w Kownie uzyskał święcenia kapłańskie. Wkrótce został proboszczem w Strubnicy koło Grodna, później w parafii świętego Stanisława w Dąbrowie Białostockiej. W 1903 roku stał się proboszczem w parafii Matki Bożej Anielskiej w Grodnie, w dawnym kościele i klasztorze franciszkańskim. Wtedy znajdowało się tam swoiste miejsce zsyłki dla nielojalnych wobec władz carskich księży. Był to dom poprawczy, gdzie kapłani, którzy byli skłonni wcześniej wygłaszać patriotyczne kazania, byli pod nadzorem. Ale Fordon rozpoczął tam tak aktywną działalność duszpasterską, że już 2 lata później został odesłany do Wilna na prośbę władz gubernialnych. W 1910 roku, po ponad 20 latach posługi kapłańskiej, Fordon wstąpił do zakonu franciszkańskiego. W 1913 roku powrócił jako wikariusz do grodzieńskiej parafii Matki Bożej Anielskiej, ale ze względu na zakaz władz carskich do 1918 roku nie mógł upublicznić wstąpienia do zakonu i nie nosił habitu. Ojciec Melchior szybko zasłużył na szacunek ze strony parafian. Gdy była na to potrzeba, mógł spędzić w konfesjonale ponad 12 godzin, a uchodził za dobrego spowiednika, do którego przyjeżdżali nawet ludzie z okolic Grodna. Słynął też z niezwykle skromnego życia i miłosierdzia, które okazywał w najbardziej praktyczny z możliwych sposobów. W czasie pielgrzymek opatrywał starte do krwi nogi pielgrzymów. Sam w życiu rzadko korzystał z transportu i gdzie mógł, chodził pieszo. Gdy spotykał w drodze ubogiego, bez obuwia, mógł mu oddać swoje pantofle, a ubogiej kobiecie, która niosła jakiś ciężar, mógł pomóc go dźwigać. Pewnego razu, gdy się dowiedział, że kobieta, która zarabiała na życie prostytucją, zachorowała na tyfus, wziął ją pod swoją osobistą opiekę. Sprzątał jej pokój, przynosił leki i opiekował się, aż wyzdrowiała. Najsłynniejszym wydarzeniem, po którym Melchior Fordon stał się szczególnie szanowanym w mieście, było uratowanie przed śmiercią 13 grodzieńskich strażaków. We wrześniu 1915 roku, po zajęciu Grodna przez Niemców w trakcie I wojny światowej, nowe wojskowe władze okupacyjne stwierdziły, że grodzieńscy strażacy szpiegowali dla wycofujących się wojsk rosyjskich. Podobno zwierzę straży pożarnej nadawali sygnały rosyjskim żołnierzom. Wśród aresztowanych strażaków było 6 katolików, 3 prawosławnych i 4 Żydów. Ojciec Melchior błagał niemieckich oficerów o uwolnienie aresztowanych, całował ręce i zapewniał o ich niewinności. A gdyby okazało się, że faktycznie szpiegowali, to prosił, by rozstrzelano jego, a nie ich. Następnego dnia wybuchł pożar, a Niemcy uwolnili dla jego gaszenia aresztowanych strażaków. Strażacy ogłosili Fordona swoim kapelanem i honorowym członkiem ekipy. Dziś w Muzeum Straży Pożarnej w Grodnie wisi portret Melchiora Fordona, a w ekspozycji są jego rzeczy osobiste. W 1919 roku w niepodległej Polsce franciszkanie oficjalnie wrócili do Grodna, a Fordon został gwardianem wznowionego klasztoru. Na krótko był później przeniesiony do Wilna, ale szybko powrócił do ukochanego Grodna. Tu spotkał przyszłego świętego, Maksymiliana Kolbego, którego został spowiednikiem. Pracował też razem z bratem Zenonem Żebrowskim, który później został słynnym misjonarzem w Japonii, gdzie po II wojnie światowej zakładał sierocińce i budował osiedla bezdomnych. W 1924 roku Melchior Fordon zachorował na gruźlicę. Zmarł w 1927 w opinii świętości. Pochowany był na starym 18-wiecznym cmentarzu farnym, ale w 2003 roku jego szczątki zostały przeniesione do sarkofagu w kościele franciszkańskim, gdzie pracował przez wiele lat. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny, a Melchiorowi Fordonowi przysługuje tytuł Czcigodnego Sługi Bożego. Kościół franciszkański w Grodnie, pięknie położony na wysokim brzegu Niemna, któremu Fordon poświęcił tyle lat, wciąż cieszy i wiernych, i turystów. A ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wędrówki historyczne.
siłę tak jak ty. Przez życie śmiech i łzy, całą sobą, całym ja. Zawsze zostanę sobą, nigdy nie poddam się. Żądzę już nawet tobą, nigdy nie oddam cię. Zawsze zostanę sobą, nigdy nie poddam się.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Marii Koterbskiej oraz jej przebojowym utworze Augustowskie noce. Maria Koterbska to polska piosenkarka, szczególnie popularna w latach 50. i 60. XX wieku. Często nazywana była królową polskiego swingu, a jej największe przeboje to m.in. Augustowskie noce, Brzydula i Rudzielec, Karuzela, Parasolki, Serduszko puka w rytmie cza-cza i Wrocławska piosenka. Piosenkarka urodziła się w 1924 roku w Białej. Zadebiutowała w 1949 roku. W latach 50. została stałą bywalczynią niedzielnych audycji Radia Katowice Melodie Świata, audycji wówczas niezwykle popularnej, w której stałym punktem były piosenki w jej wykonaniu. W połowie lat 50. Przez 2 sezony występowała w Teatrze Satyryków w Krakowie. Te 2 lata występów miały ogromne znaczenie dla rozwoju jej kariery, przyczyniając się do zmiany repertuaru od jazzu do piosenki aktorskiej, wymagającej nieco innego operowania głosem. W tym okresie powstała popularna piosenka Wio Koniku. Współtwórcą sukcesu Marii Koterbskiej był Jerzy Harald, kompozytor i aranżer, który skomponował m.in. piosenkę Przydula i Rudzielec. Począwszy od 1956 roku, artystka podjęła współpracę z kabaretem literatów Wagabunda, którego była współinicjatorką. Przez wszystkie lata istnienia w programach była jego główną gwiazdą. Z kabaretem koncertowała w Europie, a także dla Polonii w USA. Z tego okresu zachowały się takie nagrania jak Bajka Amurska, Jesteś Tu, piosenka o walcu domino. W kabarecie występowali obok niej tacy artyści jak Lidia Wysocka, Jacek Fedorowicz, Mieczysław Wojnicki, Bogumił Kobiela i Mieczysław Czechowicz. Aranżerem i kierownikiem muzycznym zespołu, z którym Maria Koterbska śpiewała w Wagabundzie, był początkowo Wiktor Kolankowski, później Tomasz Śpiewak, z którym współpraca trwała najdłużej. Artystka brała też udział w imprezach estradowych, krajowych i zagranicznych. Śpiewała w programach Zgaduj Zgadula, Podwieczorek przy mikrofonie i innych audycjach cyklicznych. W 1961 roku odbyła kilkumiesięczne tournée po Związku Radzieckim. Zespół artystyczny pod dyrekcją Kazimierza Rudzkiego był pierwszym polskim zespołem występującym przed radziecką publicznością. Maria Koterbska została tam dobrze przyjęta. W 1963 roku zaproszono ją do udziału w 3. Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie. Zaprezentowała piosenkę Marka Sarta do słów Jerzego Millera Odejdź smutku i otrzymała 2. nagrodę. Występ na festiwalu w Sopocie był dla wielu zaskoczeniem, bowiem znano ją dotychczas jako wykonawczynię popularnych przebojów. W Sopocie odsłoniła nowe oblicze artystyczne jako interpretatorka piosenek trudnych i ambitnych. W latach 70. nagrała 2 płyty długogrające, wystąpiła na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i brała udział w programach rozrywkowych. W latach 80. wielokrotnie zasiadała w jury Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 1987 roku otrzymała honorowe Grand Prix na tym festiwalu. Występowała na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Pod koniec lat 70. występowała wspólnie ze swoim synem i aktorem, Romanem Franklem, który był nie tylko wykonawcą, ale także kompozytorem ich piosenek. W 2007 roku artystka brała udział w koncercie w całości poświęconym Jackowi Lechowi. Wystąpiła w filmach Sprawa do załatwienia i Irena do domu. W lutym 2013 roku w Bielsku Białej została założona Bielska Piwnica Artystyczna pod patronatem Marii Koterbskiej. Jej siedziba mieści się na ulicy 11 listopada 46A. Kultywuje pamięć o artystce, organizuje koncerty, spotkania i spektakle teatralne. Artyści piwnicy to bielska młodzież oraz gwiazdy polskiej estrady. Utwór, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z wydanego w 1966 roku albumu Nie mówmy, że to miłość. Muzykę skomponowała Franciszka Leszczyńska, zaś autorami słów są Andrzej Tylczyński i Zbigniew Zapert. Pierwsza wersja piosenki, nagrana w 1959 roku wraz z orkiestrą Edwarda Czarnego. Pierwsza wersja piosenki, nagrana w 1959 roku wraz z orkiestrą Edwarda Czarnego, szybko stała się wakacyjnym przebojem lat 60. oraz doczekała się licznych aranżacji i muzycznych opracowań wielu znanych artystów. Przed Państwem Maria Koterbska, Augustowskie noce.
Augustowskie noce nad brzegami drzemiące, noce parne, gorące, osłonięte przez mgłę.
augustowskie noce, zatopione w jeziorach, niepoznane od wczoraj, odnalazły dziś mnie. Ty przechowasz tę muszelkę, znalezioną nad Wigrami. Długo szumieć będzie jeszcze, ożywiana wspomnieniami. Kolorowy sierpień, naszym żaglem opięty, pozostanie w pamięci przez długie dni. Przechowasz tę muszelkę, znalezioną nad Wigrami. Długo szumieć będzie jeszcze, ożywiana wspomnieniami. Kolorowy sierpień, naszym żaglem opięty, pozostanie w pamięci przez długie dni.
Niemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głosy z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Na prawo. nudzi czczą kierat, by prędzej to szło. Toczą się kamienie bez imienia. Starta na blok, przez ludzi czczą kierat, by prędzej to szło. Toczą się kamienie bez imienia. Czasem chodzi mą ulicą w długi habit wlazł, bez powodu jak ty. Jego dłoń niesiona po nim zmienia pieniądz na marzenia. Wierzyli, że on użyje magicznych zabawek, lecz ciąg bawi się zwyczajnie doktora. Wierzyli, że on użyje magicznych zabawek, lecz on bawi się zwyczajnie doktora. Pełne krwi.